Rzeczywiście czuję się tą atmosferę, no i jest okej, okay. Uważam, że jest naprawdę fajnie. I chciałabym się dostać na studia, bo bardzo mi się to podoba.
No ja mam, jeśli chodzi o akademiki, to ja mam trochę wątpliwości, bo na przykład w pokoju nie ma kosza na śmieci, jest zapchana umywalka i nie ma radioodbiornika.
Natomiast u mnie w pokoju jest wszystko i jest fajnie.
I ja się po prostu bardzo cieszę, że były i dla Konfederacji był to też wielki sprawdzian techniczny. Następne wybory na pewno będą inne. Nie ma się po prostu co martwić tym ostatnim doświadczeniem. To doświadczenie, te marne wybory wynikały po prostu z żałosnej umowy Okrągłego Stołu. Nic więcej.
Często w wypowiedziach liderów Konfederacji Polski Niepodległej powołujecie się lub oni się powołują na jakieś koneksje z rządem londyńskim, z polskim rządem na wychodźstwie. Jak to wygląda w rzeczywistości?
Faktycznie nie ma żadnych ścisłych układów między KPN-em a rządem imigracyjnym z tymczasową siedzibą w Londynie. Ten rząd jest obdarzony przez nas szacunkiem z jednego powodu, ponieważ ci ludzie, którzy tam od II wojny światowej pozostali świadomi jako migracja polityczna, posiadają wielki skarb. Są depozytariuszami legalizmu prawno-państwowego Rzeczpospolitej. I po odzyskaniu niepodległości ci ludzie będą mogli przyjechać i przekazać ciągłość istnienia niepodległej Rzeczpospolitej polskiemu parlamentowi i rządowi. I będzie to po prostu taki wielki symbol, jakim dla II Rzeczpospolitej było po prostu przekazanie ciągłości istnienia I Rzeczpospolitej przez ludzi, którzy reprezentowali Polskę w innych państwach. Ma to znaczenie bardziej oczywiście psychologiczne i symboliczne, ale dla niepodległości, dla Polaków również znaczenie mają symbole. I my przywiązujemy do tego znaczenie. Natomiast nie zgadzamy się z wieloma rzeczami, które na emigracji są. Tam dalej jest koncepcja walki zbrojnej, tam dalej jest myślenie, że oni będą decydowali o niepodległości. Nie, to nieprawda, mamy inne koncepcje, ale uznajemy ich zasługi, uznajemy ich wierność imponderabilia.
Wróćmy może jeszcze przez chwileczkę do problematyki teoretycznej związanej z funkcjonowaniem w naszym systemie politycznym Konfederacji Polski Niepodległej jako partii politycznej. Z tego co się orientuję, definicja partii politycznej brzmi mniej więcej tak. Jest to struktura dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy. Natomiast już pierwsze słowo KPN oznacza konfederację, a więc są wśród waszych członków ludzie o różnych orientacjach, opcjach politycznych, czego im absolutnie nie zabraniacie. Jak wobec tego ma się sama nazwa Konfederacja do formułowania przez partię programu, który powinien być w jakiś sposób wyznacznikiem, który ujednolica poglądy polityczne wszystkich członków?
Program KPN-u ujednolica tylko jedną rzecz. Obowiązek nadrzędności niepodległości. Po prostu dla członków KPN-u jest tylko jedna rzecz, która musi być wspólna. Mianowicie przekonanie, że niepodległość jest rzeczą najważniejszą w Polsce. Że bez niepodległości nie można niczego w Polsce załatwić. I to jest rzecz podstawowa i tak naprawdę jedyna, która jest tutaj spójnikiem. Natomiast są oczywiście poglądy indywidualnych członków KPN-u. Są liberałowie, chadecy, piłsudczycy. No, różni ludzie o bardzo różnych poglądach. Nie pytamy ich, jakie mają indywidualne przekonania, jakie mają światopogląd. Nas łączy nadrzędność czynu nad ideologią, nadrzędność walki o niepodległość. A formuła prawna KPN-u, że jest partią polityczną, jest wyłącznie wykorzystaniem systemu prawnego PRL-u. Po prostu w PRL-u, działając od 10 lat, a więc dzięki Bogu jesteśmy organizacją najdłużej nieprzerwanie działającą w całym bloku sowieckim z niezależnych, że KPN po prostu posłużył się formułą partii politycznej, żeby działać legalnie. Nie było innej możliwości prowadzenia działalności szerokiej, żeby nie łamać prawa, a zarazem nie być nadzorowanym przez sądy, przez policję, przez administrację. Oczywiście byliśmy represjonowani, ale odbywało się to ze złamaniem prawa PRL-u.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości, wasz cel ostateczny, to koniec KPN-u. Co dalej?
No cóż, KPN przekształci się w jakiejś mierze. Niektórzy ludzie, którzy mają ambicje polityczne, będą dalej coś robić. Powstanie jakiś ośrodek państwotwórczy, bo większość KPN-owców jest za niepodległą i silną Rzeczpospolitą i będą bronili niepodległości Polski w każdych warunkach i przed każdym zagrożeniem. Czy niemieckim, rosyjskim, amerykańskim, chińskim, nieważne. Niepodległość jest po prostu dla nas najważniejsza. Część ludzi z KPN na pewno będzie miała aspiracje do pełnienia jakichś funkcji, będzie brał udział w wyborach, w rządach. No cóż, no po prostu, tak jak było zawsze z nurtem niepodległościowym. Ci ludzie będą odgrywali jakąś rolę w Polsce. Zobaczymy jaką.
No i już akcent końcowy. Dużo rozmawialiśmy o niepodległości, o zależności PRL-u od Związku Sowieckiego. Na pewno wielu słuchaczy interesuje twoja osoba i twoje uczestnictwo w partii politycznej o nazwie Konfederacja Polski Niepodległej. Jak to się stało, że akurat Adam Słomka związał się z tą strukturą?
No cóż, tutaj KPN po prostu był najsilniejszy i było łatwo się dostać do KPN-u. W 1981 roku współpracowałem z młodzieżówką KPN-owską. W marcu tegoż roku się wpisałem do KPN-u. Byłem internowany jako chyba jeden z młodszych ludzi w Polsce za działalność w stanie wojennym. No, potem były jakieś wyroki, jakieś podziemie, jakaś konspiracja, różne rzeczy, aż do wyboru do władz KPN-u. I osobiście jestem bardzo zadowolony, że ten KPN poznałem od zwykłego członka KPN-u, który biegał z ulotkami, aż po człowieka, który współdecyduje o linii politycznej tej organizacji. Jestem po prostu dumny z tego, że KPN dzisiaj wreszcie może pokazać zęby. I myślę, że wszystkimi siłami, jakie mam, muszę doprowadzić do tego, żeby Konfederacja stała się skutecznym narzędziem walki o niepodległość. To jest dla mnie realizacja moich własnych przekonań, moich ambicji.
Za swoje przekonania siedziałeś w więzieniu. Jak długo to było?
No, wszystkie rzeczy, jakby podliczyć, to ponad 2 lata.
Czy czujesz się kombatantem?
Nie. Na szczęście w KPN-ie są wszystkim ludzie młodzi. No, jest trochę trzciakowców i winowców, ci z racji wieku niewiele robią. Nie, no więzienie jest po prostu szkołą. Więzienie w walce o niepodległość, jak popatrzeć w historii, przez ostatnie 2 wieki było niezbędnym elementem życiorysu każdego człowieka, który walczył o sprawę polską. I po prostu ja traktowałem pobyt w więzieniu jako coś naturalnego. A przed nami jeszcze parę rzeczy bardzo trudnych. I gdybym był kombatantem, no to cóż, to na pewno byśmy nie sprostali po prostu tym zadaniom, jakie przed nami stoją. Być może te zadania w ciągu najbliższego roku będą znacznie trudniejsze niż w ciągu ostatnich lat 10.
Konfederacja Polski Niepodległej postuluje, żeby jak najprędzej rozpisano nowe, wolne wybory. Być może już w roku 1990. Czy w tych najbliższych, wolnych, miejmy nadzieję, wyborach KPN będzie startowało jako samodzielna partia, czy w jakiejś koalicji? Czy w ogóle dyskutuje się już dziś na ten temat?
Tak, no KPN się przede wszystkim tym różni od innych ugrupowań, że zawsze myśli o przyszłości. Zawsze mamy jakieś koncepcje, zawsze mamy pomysły. I mamy w tej chwili konkretny pomysł na to, żeby stworzyć koalicję wyborczą wszystkich ugrupowań, które będą uznawały, że niepodległość jest rzeczą najważniejszą, a więc pewnie PPS-u, PSL-u, Stronnictwa Pracy, różnych ugrupowań, ponieważ w takim sojuszu, w takim bloku na pewno pokażemy, jak ważna jest ta sprawa i na pewno uzyskamy większość. I to nam wystarczy, a wiadomo, że po odzyskaniu niepodległości będzie trzeba rozpisać ponownie wolne wybory.
I tym razem już ostatnie pytanie. Czego się powinno życzyć Konfederacji Polski Niepodległej w najbliższych latach?
Powinno się na pewno życzyć, żeby no, nie musiało już tak długo działać, jak już działa, bo to już szmat czasu za nami, a mamy po prostu w Polsce tego czasu mało. Umiera ta ziemia, ludzie. Mamy strasznie mało czasu, więc chyba należy nam wszystkim życzyć, żebyśmy szybko doszli do celu. To jest rzecz najważniejsza. Czas, bo determinacji nie brakuje nam. Nie brakuje nam na pewno zaangażowania, odwagi. Myślę, że ludzie przyjdą. Ludzi bardzo dużo przyjdzie, bo jak ludzie zobaczą, że niepodległość jest w zasięgu ręki, to nie będzie to problem. Natomiast jest kłopot tylko taki, żebyśmy działali rozważnie i skutecznie. A więc życzyć nam, myślę, przede wszystkim trzeba, żebyśmy jak najszybciej doszli do tego celu. My wszyscy.
Celu oczywiście, jakim jest Trzecia Rzeczpospolita. Dziękuję ci serdecznie za przybycie do studia. Przypominam słuchaczom, że gościem audycji był Adam Słonka, przedstawiciel Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej.
Dziękuję.
See you soon, honey. Bye bye.
Bye.
na chociażby sytuację taką, jak na przykład Polak wyjeżdża dzisiaj z Polski do jakiegoś kraju zachodniego, również ma pewne bariery. Są tak ogromne różnice cywilizacyjne, no i świadomościowe, że obawiam się, że jest to proces bardzo, bardzo długotrwały. Wiadomo przecież, że również w naszych kręgach dawnej opozycji solidarnościowej są zwolennicy tego zjednoczenia Niemiec, nawet Lech Wałęsa opowiada się za tym, stwierdzają jednak zarówno Wałęsa, jak i przedstawiciele opozycji, że kwestia nienaruszalności polskiej granicy zachodniej jest bezdyskusyjna, natomiast wszyscy są za tym zjednoczeniem, jednakże stwierdzają, że jest to problem wielu, wielu być może lat.
Więc zjednoczenie Niemiec i wydarzenia w Chinach, czy wydarzą się, czy nie, to problemy, które albo zaistnieją, albo nie zaistnieją i o tym nie będziemy tutaj rozważać ani snuć jakichkolwiek prognoz. Nasz program dobiegł końca. Mam nadzieję, że przedstawiliśmy wydarzenia w obydwu państwach w sposób dosyć jasny. A więc dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja się z Wami już żegnam na stałe niejako. Ten program poprowadzi już Janusz Żurek, a więc kłaniamy się Wam. Dobranoc, mówią Wam ze studia
Janusz Żurek
i Dorota Tojerle.
See you soon, honey. Bye bye.
Bye.